Cześć.
Cześć.
Ja jestem Marta.
A ja Bartek.
Od wielu lat małżeństwo, a jeszcze dłużej HR-owcy. Ja głównie w firmach zajmowałam się wewnętrznym HR-em od rekrutacji przez prowadzenie działu HR, a od kilku lat zajmuję się doradztwem mniejszym organizacjom i startupom, jak HR-y wewnątrz firm prowadzić i jak rekrutować do nich też dobrych ludzi.
Ja jestem doświadczonym HR-owcem, rekruterem. Od kilku lat zajmuję się budowaniem, tworzeniem i transformacją zespołów HR-owych i w ogóle firm w kontekście właśnie HR-u. Głównie startupy i takie małe i średnie firmy.
I ponieważ ten HR jest w naszym życiu bardzo ważny i przeplata się trochę nawet z życiem prywatnym, więc postanowiliśmy nasze doświadczenia i te nasze dyskusje, które na co dzień prowadzimy, przekuć trochę na taki szerszy aspekt i trochę tymi naszymi doświadczeniami i przemyśleniami z Wami się podzielić. Więc od dzisiaj nie Marta i Bartek, tylko Pani
i Pan
HR. Zapraszamy Was serdecznie do śledzenia naszego kanału właśnie pod taką nazwą Pani
tu,
i Pan HR.
Tu znajdziecie link.
Zachęcamy Was oczywiście do subskrybowania naszego kanału, żeby być na bieżąco i żeby zobaczyć, co u nas słychać. Także zapraszamy.
Dobrze, słuchajcie, to w pierwszym odcinku chcielibyśmy porozmawiać na temat porządków, czy w ogóle uporządkowania chaosu, jaki nam zgotowała pandemia. I o tym, czy to się da już zrobić i czy to jest odpowiedni moment. Mhm. Marta, da się zrobić porządki?
Ja myślę, że na porządki to jeszcze trochę jakby za wcześnie, żeby o tym mówić. Ja bardziej bym się odniosła do tego, że tamten rok mocno zweryfikował w ogóle życie nas wszystkich, ale też organizacji. Patrząc na naszych klientów, którzy właściwie większość z nich zafrizowała wszystko. Jakby w marcu mam wrażenie, że świat stanął i jakby nikt nie wiedział tak naprawdę, co się wydarzy dalej i jakby w jaki sposób tą organizację swoją, czy to małą, czy to dużą, poprowadzić. Mam też takie przemyślenia, że z jednej strony było dużo mniej ofert pracy i my też widzieliśmy to z perspektywy jakby naszych działań rekrutacyjnych, że klienci faktycznie nie wiedzieli, co mają robić i jakby kompletnie nie wiedzieli, jak się przestawić do tej nowej rzeczywistości, no bo umówmy się, w bardzo szybkim tempie musieli jakby zmienić całą swoją organizację i jakby funkcjonowanie, to, że ludzie są na home office, a nie w biurze. Część firm, zwłaszcza technologicznych, była do tego przyzwyczajona, bo jakby jak wiemy, w większości programistów pracuje zdalnie i dużo takich firm było w stanie dosyć szybko się przestawić, zwłaszcza tych mniejszych. Natomiast mnóstwo firm miało duży problem i mam wrażenie, że do tej pory ma ten problem, jak zapanować nad tym chaosem i nad tą autonomicznością swoich pracowników i nad tym, jak nimi zarządzać z domu.
Tak, chociaż ja mam też doświadczenie tak, to z drugiej strony, nie? W którym rzeczywiście prężnie rozwijający się startup, który w momencie pandemii miał największą górkę rekrutacyjną, nie? I musieliśmy też bardzo mocno przycisnąć rynek pracy i kandydatów do tego, żeby oni w ogóle chcieli zaaplikować albo chcieli wziąć udział w procesach rekrutacji, bo w tym momencie, jak był pierwszy lockdown, to ci kandydaci nagle nam zaczęli rezygnować w ogóle z udziału w projektach rekrutacyjnych, bo nie wiedzieli, co się kompletnie będzie działo na rynku, nie? Więc potrzebowali też chwilę oddechu do tego, żeby wrócić na ten rynek albo przeczekać wtedy najgorszy moment pandemii, a jak się potem okazało, to wcale nie taki najgorszy.
Wiesz co, no ale to jakby zależy, tak? Bo oczywiście jeśli chodzi o IT, to ja mam wrażenie, że tam pandemii nie ma, a wręcz jest tak, że znaczy nie ma w kontekście jakby ofert pracy, a wręcz powiedziałabym, że firmy, które zajmują się e-commerce albo startupy, które i tak miały jakieś swoje finansowanie wcześniej, które jakby były na takim etapie rozwoju produktu właśnie sfinansowanego przez jakby różnych founderów, to one szły swoim torem. I ja widzę też jakby z perspektywy właśnie firmy rekrutacyjnej, że startupy nie zwolniły w ogóle, a wręcz przyspieszyły. Widzę teraz po roku właściwie już, że dużo firm tych dużych też zaczyna łapać oddech i jakby zaczyna znowu planować. Właściwie zaczęła już jakby, myślę, że gdzieś tak w okolicach września, października tamtego roku jakby zaczął ten świat troszkę inaczej wyglądać, taki biznesowo-HR-owy. Natomiast startupy, moim zdaniem, w większości z nich, tych, które miały finansowanie, nie zwolniły w ogóle, a wręcz przyspieszyły i faktycznie jakby zgadzam się z tobą, że był problem, żeby przekonać kandydatów do zmiany, bo zmiana w czasach niepewności jest bardzo trudną decyzją.
Tak? I ryzykiem.
I ryzykiem.
To prawda.
Zwłaszcza jeśli zmieniasz na przykład na startup, który być może będzie jakby dłużej na rynku, a jak wiemy, no bardzo dużo tych startupów w pierwszych 2 latach po prostu się nie udaje, tak? Więc dla kogoś, kto miałby ryzykować, nawet za większe pieniądze, myślę, że często to ryzyko po prostu było zbyt duże w tamtych czasach. Teraz jest trochę inaczej. Teraz kandydaci, mam wrażenie, inaczej podchodzą do rekrutacji.
Czy mam wrażenie, że wszyscy przyzwyczailiśmy się trochę do tego, że jest pandemia i jak gdyby ten rynek pracy musiał pójść dalej mimo wszystko. Mhm. A tak trochę odniosę się do tego, co powiedziałaś o tym przygotowaniu i nieprzygotowaniu i tym pójściu na przykład jak gdyby startupów, bo mój startup jak gdyby należał do dużej grupy kapitałowej. I widzę, jak dużą, jak gdyby, dużą potrzebę zmiany czuła też grupa kapitałowa, ale jak wolno u nich to szło przez to, że oni byli duzi. Bardziej te procesy były bardziej skomplikowane, nie do końca zdigitalizowani. Nie do końca zdigitalowani. Nie do końca zdigitalowani, więc musieli jak gdyby wejść bardzo mocno w te procesy i na nas się patrzyli, czy na nasz startup, w jaki sposób my szybko sobie z tym poradziliśmy.
Tylko, że wiesz, no mniejsza organizacja łatwiej, tak? Duża organizacja, więcej ludzi, więcej procedur, więcej jakby no różnych takich aspektów, nie tylko HR-owych, tak? No bo my tu dzisiaj mamy rozmawiać o HR-ze, ale jakby sam dobrze wiesz, że często na przykład w klientach takich naszych, no ja dobra, znowu patrzę z perspektywy naszych klientów, którym doradzamy w startupie, że im się wydaje, że mają problem z HR-em, bo tego HR-u nie mają, znaczy z HR-em w kontekście ludzi, tak? Natomiast potem okazuje się, że problem w ogóle tkwi gdzie indziej, tak? Że problemem są źle poukładane procesy, problemem jest zła komunikacja, problemem są jakby zupełnie inne aspekty, przez które ludzie jakby no nie funkcjonują dobrze w tej organizacji. Mniejszej, większej nie ma to znaczenia. Ja mówię często przez pryzmat tych mniejszych, bo akurat no jakby bardzo lubimy pracować ze startupami i jakby no tutaj też widzę duże różnice między dużą a małą organizacją w ogóle jakby w wielu aspektach, też w komunikacji, w szybkości działania. Natomiast no wracając do tych dużych organizacji, po prostu wydaje mi się, że tam jest dużo większa skala i jeszcze zależności wszelakie, no to też to trochę inaczej wygląda i też więcej czasu na to potrzeba, a tutaj właściwie nikt tego czasu nie miał, to po prostu w marcu wszystko stanęło i jakby każdy zarządzający stanął przed dużym problemem, jak ten case rozwiązać, żeby zachować z jednej strony ciągłość biznesu, a z drugiej strony jednak dbać o bezpieczeństwo swoich pracowników. A no, na dużą skalę to jednak no, duże zmiany. Także to, ale jakby mam wrażenie też, że my dzisiaj rozmawiamy dużo o takich technologicznych firmach, tak? No bo jakby dużo z nimi mamy do czynienia, natomiast musimy pamiętać też o tym, że jakby no nie samymi technologicznymi firmami świat stoi, tak? I no i są takie branże, gdzie no gdzie ta pandemia niestety mocno namieszała, tak? To jest turystyka, to jest hotelarstwo, to są te branże takie, które, nie wiem, szkolenia, czy te wszystkie konferencyjne tematy, gdzie tej branży właściwie no nie chcę powiedzieć, że nie ma, ale no mocno się ten rynek zmienił i tak naprawdę nie wiemy, kiedy się podniesie. I tutaj jakby no moim zdaniem będzie dużo pracy dla osób, które z tej branży z jakiegoś względu no muszą wyjść, żeby zarobić na życie, a z drugiej strony no one gdzieś też muszą pójść, czyli musi być ta otwartość tych organizacji, które potencjalnie ich przyjmą, więc no mamy przykład, tak, osób, które no niestety musiały zamknąć swój biznes ze względu na pandemię i jakby mocno wrócić do korzeni, tak, czyli do jakby z jednej strony do korzeni patrz do korporacji i to nie jest łatwa sprawa, tak, i jakby ja myślę, że tutaj też trzeba myślę, jakby otworzyć oczy HR-owcom, znaczy ja mam takie, to oczywiście to jest moje zdanie, tak, że my jako HR-owcy i zwłaszcza osoby, które są tą pierwszą linią dla kandydatów, moim zdaniem fajnie by było, jakby trochę szerzej popatrzyły na tych kandydatów, którzy wracają na rynek pracy, bo właśnie na przykład ich biznes no, nie wytrzymał próby czasu, tak? No, nie mieli jakby na tyle dużo finansowania, żeby się utrzymać.
Czyli mówisz, że powinni się otworzyć na ten reskilling, o którym teraz się zaczęło mówić coraz głośniej na rynku, o tym, żeby właśnie te korporacje jak gdyby patrzyły szerzej i czerpały garściami jak gdyby z tych kandydatów, którzy wracają z tych własnych biznesów. A masz jakiś przykład, albo możesz opowiedzieć o kimś, kogo znasz, kto właśnie doświadcza takiej transformacji teraz?
Mam. Mam przykład właśnie osoby, która wywodziła się z bankowości, z korporacyjnej bankowości tak naprawdę, tak? I spełniała marzenia w postaci swojego biura turystycznego. No i właściwie w przeciągu jednego miesiąca było wiadomo, że ta turystyka jakby no, będzie w kryzysie dużym dość. No i właściwie po roku jeszcze jakiejś nadziei na to, że może coś się zmieni, no ta nadzieja już jakby wiemy, że jest złudna i jakby, że się nie zmieni, przynajmniej w najbliższym czasie, a na pewno nie na taką skalę. No i postanowiła wrócić do korzeni, tak? Czyli do bankowości. Czy jest łatwo? Nie. Czy jej jest łatwo w ogóle... Bo to jest jeszcze jakby inny aspekt, tak? Taki aspekt już czysto ludzki. Czy jest łatwo przyznać się do tego, że coś się nie udało i jakby trzeba zrobić krok w tył? Nie. Czy rekruterom jest, jakby patrzą na nią jakby przychylnym okiem? Nie. Ale dlaczego? Dlatego, że nie widzą też tego, jak dużo doświadczeń zdobywa ktoś, kto prowadzi swój własny biznes. Bo ja mam takie wrażenie, że często patrzy się wąsko na konkretne kompetencje, które ktoś musi mieć, żeby być na jakimś stanowisku, a zbyt rzadko patrzymy na to szeroko. Czyli właśnie, jakie są te kompetencje trochę nieuświadomione nawet przez takiego business ownera, który wraca właśnie na rynek. Jak wiele zarządczych aspektów musiał zrobić, jak wiele musiał się nauczyć, nie wiem, finansów, zarządzania ludźmi, rekrutacji, jakby... Powiem kolokwialnie, na takiego ogarniania tak, biznesu swojego, co mega fajnie jakby może się nałożyć na korporację i na jakby mniejszą bądź większy dział czy grupę ludzi, bo jakby oprócz tego, że ta osoba ma skillsy takie stricte potrzebne do pracy w korpo, bo wiele, wiele lat w tym korpo wcześniej pracowała, to jak wiele ma tych takich dodatkowych kompetencji, które bardzo mogą się przydać w takim szerokim spojrzeniu na chociażby, nie wiem, biznes taki kliencki, tak? No bo tutaj akurat mówimy o takich aspektach, w którym ta osoba potencjalnie pracowałaby też z klientem, więc ja uważam, że tak, że jakby takich osób będzie coraz więcej, znaczy no jakby mamy taki przykład, ale jakby takich osób będzie coraz więcej i jakby nawiązując do reskillingu, o którym ty powiedziałeś, to ja też myślę, że organizacje oprócz tego, że muszą ale to jakby, wiesz, no to fajnie by było, jakby umiały spojrzeć szerzej na te osoby, które przychodzą z zewnątrz, ale mam też poczucie takie, że jest mnóstwo osób wewnątrz organizacji, które mogą właśnie w dosyć łatwy sposób przejść reskilling, bo pamiętajmy, że za chwilę przyjdzie automatyzacja, że za chwilę więcej będzie tej digitalizacji, o której mówiłaś. Jakby no świat się zmienia też trochę, jakby każdy z nas, mówi się o tym przecież, że każdy z nas będzie przynajmniej 3 do 5 razy zmieniał zawód, tak? Więc będą zawody, które jeszcze nie istnieją, więc ja myślę, że każdy z nas musi być gotowy na to, żeby kiedyś ten reskilling przejść. No my to nazywamy reskillingiem i tak dalej, czasami to jest po prostu płynne przejście, nawet o tym nie wiemy, że to się nazywa reskilling, tak? Ale natomiast uważam, że dobrze by było, żeby też organizacje wewnątrz swoich struktur popatrzyły na osoby, które, no właśnie, może za chwilę ich stanowiska będą automatyzowane, tak? Mówi się dużo właśnie o bankowości, znowu do niej nawiążę, że tam będzie sporo zwolnień za chwilę, bo wchodzi automatyzacja, tak? Więc myślę, że trzeba by było spojrzeć też, jak te osoby, żeby ich nie zwalniać, tylko jak pomóc, nie, oczywiście pewnie nie wszystkim, tak? Ale na pewno są jakieś takie perełki, które mogą bardzo szybko się właśnie przekwalifikować, nazwijmy to, na jakieś inne stanowisko i być w nim świetnym i będą świetnymi pracownikami, bo po pierwsze będą doceniać pracodawcę przez to, że dał im szansę nauczyć się czegoś nowego, po drugie, no właśnie, że ich nie zwolnił, No a po trzecie, że będą się też czuć bezpiecznie, tak? A jak wiemy, no bezpieczeństwo teraz w tych czasach jest na wagę złota, takie bezpieczeństwo mentalne i takie jakby wiesz, że no masz co robić, tak? I że jutro nie dostaniesz kwitów, że tak powiem.
Jasne. Nie no, dobrze, że to mówisz. Generalnie jest tak, że tak patrząc z mojej perspektywy i mojego doświadczenia, no to pracowałem też jako asesor, o czym pewnie wiesz. I tam robiliśmy dużo takich projektów wewnętrznych dla dużych korpo, w ramach których robiliśmy development center, wybierając jak gdyby te talenty, które miały zostać zreskillowane, tak? No bo generalnie te projekty, o których myślę, no to były projekty, które towarzyszyły jak gdyby redukcji zatrudnienia albo w ogóle zmianom struktur organizacyjnych. To jest i to jak gdyby rzeczywiście są dojrzałe organizacje albo organizacje, które wiele set osób zatrudniają, ale z drugiej strony tak patrząc na takie mniejsze biznesy, 100-osobowe, 200-osobowe, których gdyby są młodzi menadżerowie często, nie? To oni mają często jak gdyby ten duży problem w sobie, żeby wyjść poza tą swoją strefę komfortu w postaci opisu stanowiska, a jak gdyby patrzeć szerzej. Mhm. Dużo łatwiej i dużo szybciej jest jak gdyby zrekrutować sobie osobę, która jest kalką ich oczekiwań, niż jak gdyby patrzeć szeroko na osoby, które mogą przyjść z potencjałem. Jak gdyby tak mówiąc zupełnie otwarcie, no ja jak gdyby dużo wysiłku włożyłem w to, żeby na przykład jednego chłopaka wyciągnąć z windykacji takiej telefonicznej i on teraz jest programistą, nie?
No ale właśnie to jest super jakby podejście do reskillingu, tak? Że jakby ktoś w nim, nie wiem czy to ty, czy ktoś inny zauważył w nim też tą taką z jednej strony chęć, a z drugiej strony no jakby te kompetencje, tak? Że on po prostu je ma. I ja właśnie o tym mówię, tak? Że czasami, a zwłaszcza zobacz technologii, właśnie znowu jakby nawiązując, tak? Że, tylko, że mamy widzisz ograniczoną ilość programistów w Polsce, tak? Mamy ograniczoną ilość specjalistów w takich szeroko pojętych IT, więc jeśli nie wychowamy sobie nowych, jeśli ich nie przereskillujemy osób, które mają kompetencje, ale z drugiej strony nawet czasami takie właśnie nieuświadomione, to za chwilę nam też ich zabraknie, tak? Więc...
Tak, tylko że mimo tego my musimy jakby budować, my HR-owcy, my konsultanci, budować taką świadomość w głowach jak gdyby dyrektorów zarządzających, liderów w różnych zespołach, że te osoby, które są na rynku pracy niekoniecznie pasują w 100%, 80% do moich oczekiwań, to też jest wartość dla organizacji, nie? I teraz zaczyna się jak gdyby mówić na rynku dużo o reskillingu i myślę, że jak gdyby powinniśmy o tym jak gdyby dużo mówić i dużo edukować.
Ja w ogóle jeszcze tak zachęcam wszystkich, którzy pracują w działach HR, żeby po pierwsze bardzo mocno jakby to powiedzieć, zapoznawali się z jakby czuli biznes, tak? Bo znowu z perspektywy firmy zewnętrznej mam też takie poczucie, że nie we wszystkich firmach HR wiedzą tak naprawdę, co ich firma robi. I tak w takich, wiecie, jakby to nie o to chodzi, żeby znać, nie wiem, znowu nawiążę, nie wiem, do Javowców, tak? Jakiego rodzaju Javy, jakby której wersji Javy ktoś używa, albo nie wiem, jakichś bibliotek, tak? Natomiast bardziej chodzi mi o to, o takie mega zrozumienie biznesu, w którym się pracuje. Bo pamiętajcie, że wy jesteście tą pierwszą linią w kontekście kandydata, gdzie można po prostu kogoś stracić, nie rozumiejąc do końca jakby jakich kompetencji potrzebujecie, więc zachęcam was do tego mocno, żeby dobrze czuć biznes, w którym pracujecie i żeby dobrze, jakby dużo rozmawiać z menadżerami i z tym tak zwanym biznesem wewnątrz organizacji, bo to jest wiedza, której nie jesteście w stanie się nauczyć z książek, na studiach i tak dalej. To jest wiedza, którą możecie wynieść tylko i wyłącznie rozmawiając z biznesem i próbując ten biznes zrozumieć. Sorry, to tak jeszcze tylko taka wstawka, bo czasem jakby uważam, że za mało tego zrozumienia jest po prostu. No dobra, Bartek, bo trochę odeszliśmy od tych naszych, od naszego głównego nurtu na dzisiaj, czyli od pandemii, od tego, jak sobie poradzić teraz i jak sobie poradzić być może za chwilę. Więc no, ty byłeś akurat wewnątrz HR-ów, kiedy się ta cała sytuacja zadziała. Mógłbyś trochę nam, mi przybliżyć się ten temat?
Jasne. No, pandemia na nas spadła jak grom z jasnego nieba. Czyli jednego dnia pracowaliśmy i mieliśmy spotkania rekrutacyjne w biurze, w super pokoikach, a drugiego dnia musieliśmy się przeorganizować zupełnie, tak? Mówiąc o przeorganizowaniu, musieliśmy wdrożyć my jako HR, wspierając inne osoby z organizacji, my jako HR musieliśmy wdrożyć inne narzędzia, nie tylko HR-owe, pomagając innym osobom z organizacji, jak chociażby Teamsy, które dopiero u nas raczkowały. A druga rzecz, no to musieliśmy się przygotować na to, w jaki sposób rekrutować albo onboardować nowe osoby.
No właśnie ten onboarding jest fajny, bo no ja trochę znam jakby kulisy, natomiast uważam, że poradziliście sobie świetnie, więc jakbyś mógł powiedzieć, jak to zorganizowałeś.
Znasz kulisy, bo u nas w domu był punkt przeładunkowy, więc no, były ciekawe momenty, bo rzeczywiście taka górka zatrudnień przyszła akurat kwiecień, maj, gdzie mieliśmy po 12-15 osób miesięcznie onboardowanych, więc z jednej strony my musieliśmy ustawić proces po swojej stronie taki logistyczno-administracyjny, czyli nie wiem, mieć przygotowane zestawy komputerów do samodzielnego montażu de facto, tak? Czyli pracownik dostawał od nas komputer, który nie był zainstalowany, z instrukcją, jak sobie ma poradzić, jak sobie zainstalować system. A z drugiej strony musieliśmy zadbać o to, żeby ten pracownik poczuł się od pierwszego dnia jakby wciągnięty.
No właśnie, możesz trochę o tym powiedzieć, bo to też jest fajne, tak? Ja. O okay. Tym, jak to zorganizowaliście w kontekście właśnie spotkań, no bo najczęściej onboarding się kojarzy z tym, że przychodzi ktoś do biura i jakby ma x spotkań, jakby no, w różnych firmach to bywa, no, ale natomiast no, jakby jest ten kontakt taki face to face, tak?
No pod tym względem to się niewiele zmieniło, nie? Bo były spotkania, tylko że były zaplanowane z góry spotkania na Teamsach z różnymi jak gdyby interesariuszami tego zatrudnienia, tak? Czyli od jak gdyby menadżerów przez CEO, przez HR, który jak gdyby dzień się zaczynał takiego nowego człowieka od spotkania na Teamsach, oczywiście z kamerą, z całym zespołem HR-owym, w którym mówiliśmy o gdyby takim backgroundzie trochę naszej organizacji, a potem dostawał od nas już jak gdyby w kalendarzu firmowym zaplanowane poszczególne spotkania z linkami i od spotkania były indywidualne, bo chcieliśmy, żeby jak najwięcej tych menadżerów poznało te nowe osoby, a z drugiej strony też chcieliśmy, czy naszą taką ideą było to, żeby oni poznali w ogóle zespół, więc żeby poznać zespół, no to najlepiej zrobić duże spotkanie, tak? Tylko na dużym spotkaniu się nie da poznać zespołów po kolei. Natomiast możesz złapać jak gdyby kontekst całej organizacji, co się dzieje, w jakim punkcie jesteśmy. Więc robiliśmy taki para sprint review albo para daily, na którym każdy zespół opowiadał mniej więcej czym się zajmuje i co robi w danym momencie, tak żeby ta osoba wiedziała, o co chodzi. A potem mieliśmy takie spotkania indywidualne, nie? Czyli jeżeli trafiał do zespołu IT, jednego zespołu IT, no pracowaliśmy w Scrumie, no to było spotkanie takie nieoficjalne, takie spotkanie przy kawie, tak? W którym mogli się dzielić jak gdyby swoimi zainteresowaniami albo nie wiem.
Czyli spotkania
z kamerą.
Dobra, a powiedz mi, no bo jakby żyjemy w tej pandemii już ponad rok. No tak jak mówiliśmy, nie wiadomo kiedy ona się skończy, jakby z twojej perspektywy, co jest najbardziej taką pożądaną, nie wiem, cechą organizacji, czy ludzi pracujących w organizacji, żeby przez tą pandemię jednak dalej trwać i przejść dalej jakby i popandemiczne jakieś jakąś organizacje?
Powiem uniwersalne, zaangażowanie. Bo jednak jak gdyby w takiej dobie pandemii, gdzie każdy pracuje z domu nie pod kontrolą, no bo kiedyś jak żyliśmy w czasach przedpandemicznych, no to było tak, że kontrola najwyższą formą zaufania. Czasami tak było, a teraz jak gdyby liderzy musieli bardziej zaufać. To też mówią badania Deloitte'a z lutego 2021, jeśli chodzi o pracowników w Unii Europejskiej, że 38% chyba pracowników czuje, że organizacja bardziej im ufa. W związku z tym organizacja, czy liderzy bardziej ufają, no bo musieli się sami zorganizować w domach, nie? Więc taką podstawową cechą albo taką wartością, która powinna być doceniana wśród takich pracowników, to jest to, że oni są jednak zaangażowani i mimo tego, że pracują z domu, zdalnie, hybrydowo, no to chce im się, tak? Jakby realizować te plany, które mają nałożone albo o których rozmawiają ze swoimi liderami.
A coś jeszcze? Coś ci przychodzi jeszcze do głowy?
Tak, myślę o takich uniwersalnych wartościach. Druga rzecz, która mi przychodzi na myśl oprócz zaangażowania, to jest na pewno to, że gdyby potrafią wyjść poza swój obszar komfortu, w sensie takim, że jeżeli coś nie działa...
O pracownikach czy o liderach?
Wiesz co, mówię i o jednych i drugich. Nie? W sensie takim, że do tej pory było, przynajmniej miałem takie wrażenie, że głównie oczekiwaliśmy na to, czy jeżeli pojawiał się problem i problem nie był do końca nasz, to oczekiwaliśmy, że ktoś przyjdzie i nam go rozwiąże. W dynamicznych organizacjach, w takich, w których nie spotykamy się na co dzień, jak gdyby nikt do nas nie przyjdzie i nam nie rozwiąże problemu. Często musimy sami znaleźć jak gdyby rozwiązanie na nie albo wpaść na to, kto może nam pomóc w rozwiązaniu tego problemu. I to jest jak gdyby też taka bardzo ważna cecha, której chyba do tej pory tak nie było widać wśród pracowników, szczególnie liniowych, tak, którzy robili od do, jak gdyby mieli nie do końca jak gdyby chcieli się w tą stronę pchać. Nie? A teraz jest tak, że rzeczywiście oni muszą siłą rzeczy, tak, no bo robota będzie stała na przykład.
Jasne.
Ja to mówię też z perspektywy jak gdyby mniejszych firm. Mhm. A jeżeli chodzi o organizację, no to tak patrząc na organizację, no to rzeczywiście szybkość decyzyjna to jest mega istotna rzecz. I w ogóle szybkość. To, co jak gdyby wydaje mi się jest sukcesem jak gdyby firm w dobie pandemii, to jest to, że potrafią szybko się z jednej strony przearanżować wewnętrznie, jeżeli potrzeba, a z drugiej strony, że szybko potrafią podejmować decyzje, w tym rekrutacyjne, o czym jak gdyby sama wiesz, jak gdyby w IT, w świecie IT
różnie bywa
mimo wszystko, ale wygrywają te firmy, które potrafią szybko podjąć decyzję, mm-hmm. a potem szybko zonboardować taką osobę na pokładzie na przykład. Mm-hmm. Nie? I to jest jak gdyby mega ważne. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Dzisiaj nasz debiut, więc sorry za wszystkie błędy, które po drodze nam wypadły.
Popełniliśmy. Chcielibyśmy Was bardzo zaprosić do tego, żebyście po pierwsze dali nam znać, co myślicie, czy chcielibyście, albo o tematach, jakie chcielibyście poruszyć w kolejnych odcinkach, bo my się dopiero rozkręcamy, także szykujcie się na kolejną dawkę doświadczeń, wiedzy i przemyśleń. Natomiast bardzo nam też zależy, żebyśmy jakby odpowiadali też na Wasze potrzeby i na Wasze zainteresowania, więc jeśli moglibyśmy Was poprosić o te komentarze z propozycją kolejnych tematów, byłoby super. I w ogóle dajcie znać, czy taka formuła Wam pasuje i co. No i zapraszamy, tak? W kolejnych odcinkach pewnie trochę na temat startupów, bo je bardzo lubimy, jak już wiecie. Także zapraszamy Was serdecznie i do zobaczenia.
Pan
i pani
HR.